Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Już w sobotę do Torunia z kraju i zagranicy przybędą sympatycy Radia Maryja, by dziękować za 24 lata istnienia katolickiej stacji. Jak co roku podczas radosnego świętowania nie zabraknie wspólnej modlitwy, śpiewów oraz tańców. To wielka radość, że mimo wielu trudności powstało tak wspaniałe dzieło, jakim jest Radio Maryja, mówi ksiądz kardynał Zenon Grocholewski. Były prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego mówi, że ta katolicka rozgłośnia buduje i uszlachetnia ludzi.
Ludzie się modlą z tym radiem, to jest bardzo ważne, bo chrześcijanin, który się nie modli, to właściwie przekreśla samego siebie. Nie można być chrześcijaninem, nie rozmawiając z Chrystusem, nie modląc się. Modlitwa z konieczności, jeżeli jest prawdziwą modlitwą, to uszlachetnia, buduje człowieka. Ja myślę, że to radio najpierw, że przekazuje wiadomości, których inni nie podają, co jest bardzo ważne, czyli w jaki sposób ubogaca demokrację w naszym kraju. Parlament ogłosił rok Jana Pawła II, a co? Wtedy wszystkie ustawy robiono przeciwko temu. Jedynie Radio Maryja, telewizja Trwam mówili w sposób szczery, prawdziwy o wartościach, jakie przekazał Jan Paweł II. No ja się cieszę z tego, co to radio przekazuje. Z mojej strony ma pełne poparcie, wielkie uznanie.
Centralnym punktem spotkania rodziny Radia Maryja w Toruniu będzie msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego. Eucharystia będzie sprawowana o godzinie 16 w hali widowiskowo-sportowej. Wcześniej o godzinie 12.30 zebrani wspólnie odmówią różaniec. Później odbędą się koncerty. Będzie także możliwość skorzystania z tanich posiłków, a także nabycia wartościowych książek. Pielgrzymkę rodziny Radia Maryja będą transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam. Górnicy świętowali w piątek Barbórkę. Rano mieszkańców górniczych osiedli tradycyjnie obudziły orkiestry. W kościołach i kopalniach sprawowane były msze święte w intencji górników. Mijający rok był najtrudniejszy dla blisko 95 tysięcy zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego. Trzy największe spółki zmagają się z poważnymi problemami finansowymi. Prezydent Andrzej Duda, który wziął udział w Akademii Barbórkowej w Bełchatowie, podziękował górnikom za ciężką pracę i wręczył odznaczenia państwowe. Prezydent powiedział, że polityka energetyczna w Polsce będzie w dalszym ciągu oparta na węglu.
Jeżeli jakieś państwo posiada 90% europejskich zasobów węgla, jeżeli sektor energetyczny jakiegoś państwa opiera się w zdecydowanej absolutnie części na węglu, to mówienie w tym państwie o dekarbonizacji jest herezją i jest antypaństwowe. Chcę to powiedzieć jasno i wyraźnie.
Premier Beata Szydło odwiedziła Libiąż i rodzinne Brzeszcze. Szefowa rządu podkreśliła, że polskie górnictwo musi być doinwestowane i nowoczesne. Przypomniała, że resort energii pracuje nad strategią rozwoju tej branży.
Podjęłam decyzję, ażeby Agencja Rezerw Materiałowych zakupiła węgiel, który w tej chwili jest na zwałach, i żeby w ten sposób kopalnie otrzymały środki na funkcjonowanie w najbliższych miesiącach. To jest konkretna decyzja, która została podjęta przez rząd. Pracuje zespół, który przygotowuje, tak jak już mówiłam, program i strategię rozwoju. Chcemy to robić w dialogu, w porozumieniu z przedstawicielami branży górniczej, z przedstawicielami strony społecznej. Bo tylko wtedy, kiedy wspólnie, razem wypracujemy taki program, to będziemy mogli powiedzieć, że on jest realny i możliwy do zrealizowania.
Na koniec października na zwałach pozostawało blisko 6 milionów ton węgla. Platforma Obywatelska złoży w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o uznanie za nieważne uchwał, które podjął w środę Sejm w sprawie wyboru nowych 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Szef klubu PO Sławomir Neumann ma nadzieję, że Trybunał uzna, iż uchwały te nie mają mocy prawnej. To jego zdaniem zakończy chaos konstytucyjny, który, o czym nie wspomina, powstał za sprawą działań Platformy Obywatelskiej. PiS uważa, że Trybunał nie jest właściwym organem do oceny konstytucyjności uchwał Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Doktor Przemysław Czarnek, konstytucjonalista, mówi, że kompetencje Trybunału nie są ograniczone do badania zgodności z konstytucją jedynie ustaw czy umów międzynarodowych. Jednak jak podkreślił, aby sejmowa uchwała mogła być badana przez Trybunał, musi mieć ona charakter normatywny.
Pytanie, jeśli Platforma Obywatelska zaskarży uchwały podjęte przez Sejm, te 5 uchwał stwierdzających nieważność od samego początku uchwał podejmowanych wcześniej w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, no to Trybunał będzie musiał najpierw odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście leży to w jego właściwości rzeczowej, czy jest kompetentny do tego, żeby te uchwały rozpatrywać, to znaczy musi odpowiedzieć na pytanie, czy te uchwały mają charakter normatywny. W moim przekonaniu nie mają takiego charakteru, a w związku z powyższym nie będą podlegały rozpatrywaniu przez Trybunał Konstytucyjny. No ale to ostatecznie i tak Trybunał będzie odpowiadał, jeśli Platforma skieruje do niego te uchwały.
Platforma Obywatelska apeluje także do prezydenta, by zaprzysiągł na sędziów Trybunału 3 osoby wybrane przez poprzedni Sejm. Według partii w ten sposób Andrzej Duda wypełni orzeczenie Trybunału. Przypomnijmy, że sędziowie uznali ustawową podstawę październikowego wyboru 3 sędziów Trybunału za konstytucyjną. Podstawa wyboru pozostałych 2 osób została uznana za niekonstytucyjną. Sędziowie orzekli też, że obowiązkiem prezydenta jest niezwłoczne odebranie ślubowania od sędziego Trybunału Konstytucyjnego wybranego przez Sejm. Prawo i Sprawiedliwość złożyło do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji ustawy, która przywraca rodzicom możliwość decydowania, czy ich dziecko pójdzie do szkoły w wieku 6 lat. Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada, że obowiązek szkolny będzie istniał od 7 roku życia. To realizacja kolejnej obietnicy i odwrócenie szkodliwej ustawy pseudoreformy przymusowego wcielania 6-letnich dzieci do szkół, mówiła w Sejmie poseł PiSu Marzena Machałek.
Mamy ten projekt przygotowany. On zawiera kilka kwestii, między innymi to, że dziecko między 3. a 5. roku życia będzie miało prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Powracamy do zerówek, czyli obowiązkowej edukacji przedszkolnej w wieku 6 lat. Oczywiście chcę powiedzieć jasno, że dzieci 6-letnie będą się uczyć. Będą się uczyć w zerówkach, bowiem zmieniamy podstawę programową. Wracamy do tego, co było za tych czasów, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, kiedy ministrem był profesor Legutko i dzieci w zerówkach będą miały naukę czytania i pisania.
Poseł dodała, że dzieci 6-letnie będą mogły na wniosek rodziców rozpocząć edukację w szkole. Są jednak 2 warunki. Dzieci 6-letnie urodzone do 1 września będą musiały odbyć wcześniej edukację przedszkolną lub mieć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Z kolei dzieci urodzone od września do grudnia będą musiały udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ministerstwo Zdrowia analizuje przepisy dopuszczające do sprzedaży bez recepty osobom powyżej 15 lat pigułkę wczesnoporonną Ella One. Minister Konstanty Radziwiłł potwierdził, że prace mają sprawdzić, czy dostępność tabletki bez recepty, szczególnie dla osób nieletnich, jest rozwiązaniem właściwym. Zmian w prawie w tym zakresie chce prawica Rzeczypospolitej Polskiej. Jej prezes, europoseł Marek Jurek, nie kryje zadowolenia z decyzji ministerstwa. Ma nadzieję, że analiza doprowadzi do nowych zapisów prawa.
Samo celorowanie środków o działaniu poronnym, nawet jeżeli to jest działanie wtórne, nawet jeżeli pierwotnie taki preparat ma działać antykoncepcyjnie, antyowulacyjnie, ale jeżeli on działa wtórnie, poronnie, to jest całkowicie nielegalny. Ludzie, którzy znajdują się nawet w sporze z prawicą polityczną, tak jak jeden z krytyków rządu, profesor Zoll, no mówili otwarcie, że środki poronne na rynku pozostają w sprzeczności z polskim prawem. Tą sprawę po prostu trzeba wyegzekwować. Nie w 25%, ale w całości. Bo to jest kwestia prawa do życia. No i tego oczywiście powinniśmy oczekiwać.
Sprzedaż tak zwanej pigułki dzień po dopuściła w styczniu Komisja Europejska. Pozostawiła w tej sprawie dowolność poszczególnym krajom w udostępnieniu śmiercionośnej tabletki. Ówczesny minister zdrowia Bartosz Arłukowicz pozwolił, by środki te bez recepty były dostępne w Polsce. Rząd tłumaczył się naciskami Komisji Europejskiej w tej sprawie, co okazało się nieprawdą. Przeciwko łatwemu dostępowi do środków wczesnoporonnych wystąpiło wiele środowisk prorodzinnych, pro-life, a także Konferencja Episkopatu Polski. Dilerzy samochodów chcą, by podatek od sklepów wielkopowierzchniowych nie objął branży motoryzacyjnej, poinformował jeden z dzienników. Przedstawiciele branży w liście zaapelowali do premier Beaty Szydło o wyłączenie sprzedaży samochodów i opon z ustawy. Wskazują oni, że 97% salonów w Polsce jest w rękach polskiego kapitału. W zdecydowanej większości są to mali i średni przedsiębiorcy. Branża obawia się, że jeśli rząd wprowadzi podatek, to obejmie nie tylko supermarkety, ale także salony i warsztaty samochodowe. Wykluczenie sektorowe jest możliwe, w przeciwieństwie do wykluczenia ze względu na narodowość kapitału, czego zabrania m.in. prawo Unii Europejskiej, mówi dr Marian Szołucha, ekonomista z Forum dla Wolności i Rozwoju.
Ważniejsze z punktu widzenia tych apelujących dzisiaj do rządu, pani premier i ministra finansów, jest to, że można wyłączyć pod obowiązywania tworzonej właśnie ustawy o nowym podatku tych, którzy zajmują się na co dzień właśnie motoryzacją w zakresie sprzedaży czy też usług serwisowych. To jest możliwe i myślę, że po dokładniejszym zbadaniu sprawy przez specjalistów z Ministerstwa Finansów właśnie, prawdopodobnie zostanie to zrobione, bo ten podatek ich miał nie dotyczyć.
Projekt zakłada, że nowy podatek obejmie każdy punkt prowadzący sprzedaż dla klientów indywidualnych o powierzchni większej niż 250 m2 z wyłączeniem stacji paliw. Rozwiązanie może także dotknąć większe warsztaty samochodowe. W tym przypadku podatek ma dotyczyć nie tylko sprzedaży części do aut, ale także powiązanych z nią usług montażowych. Unia Europejska najprawdopodobniej nie wydłuży okresu rozliczania funduszy europejskich z lat 2007-13. Termin upływa z końcem roku. Polski wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński zabiega o wydłużenie tego okresu, najlepiej o pół roku. Pozwoliłoby to na pełniejsze wykorzystanie unijnych pieniędzy. Unijna komisarz do spraw polityki regionalnej twierdzi natomiast, że jest już za późno na rozmowy o wydłużeniu okresu rozliczania funduszy europejskich. Dodała, że na taki krok wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej musiałyby wyrazić zgodę, a na to nie ma już czasu. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, podkreśla, że teraz Unia, która jest w kryzysie finansowym, będzie zabiegać o zwrot pieniędzy z Unii Europejskiej.
Niestety będzie to rezultat byle jakiej pracy rządu pani premier Kopacz, a kto wie, czy nie jeszcze pani minister Bieńkowskiej. Ta suma, jakiej nie uda się nam wykorzystać, ma sięgać od kilkunastu, nawet w skrajnym przypadku do 30 miliardów złotych. To olbrzymie pieniądze. Zostało tylko miesiąc, wiem, że nowy rząd, nowy minister rozwoju, wiceminister Kwieciński robią wszystko, żeby jak najwięcej tych faktur do Brukseli przesłać, ale cudów się nie zrobi, jeżeli niektóre inwestycje są niedokończone, a takie mamy, jeżeli chodzi o inwestycje kolejowe, niektóre duże inwestycje związane z ochroną środowiska, czy niestety te związane z informatyką ze względu na korupcję, te rzeczy nie zostaną zapewne skończone.
Razem z Polską o wydłużenie terminu rozliczania zabiegają m.in. Węgry, Słowacja i Słowenia. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński podkreśla, że decyzja ta zależy od woli politycznej Unii Europejskiej. Tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.